Gość dnia, Szymon Borczuch, TVP Sport. Witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, również bardzo mi miło.
Tej serdeczności nam troszeczkę potrzeba więcej, bowiem jesteśmy po takim zimnym prysznicu w związku z dwoma występami piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024. Ty byłeś w Tiranie, oglądałeś nie tylko to, co działo się na murawie i pewnie się bardzo denerwowałeś, natomiast także od kulis to wszystko, myślę, było bardzo interesujące z perspektywy murawy. Chociaż akurat jeśli chodzi o jakieś efektowne reakcje Fernando Santosa, to trudno się spodziewać, ten człowiek zawsze jest taki sam. Niezależnie od tego, czy osiąga sukces, czyli prowadzi z Wyspami Owczymi 2-0, czy klęskę po porażce w Tiranie z Albanią 0-2. O wrażenia najpierw takie czysto kibicowskie ciebie zapytam. Te twoje pomeczowe rozmowy z piłkarzami to były takie, że pytania z tezą stawiałeś. Panowie, wszyscy widzieliśmy, było beznadziejnie. Co wy na to?
No tak, bo wszyscy widzieli i sami piłkarze też nie uciekali od tej tezy. Byłbym zaskoczony, gdyby próbowali to robić. Ja z kolei byłem zbudowany tym, że oni mają świadomość tego, że ten mecz w ich wykonaniu był nieudany. I tak jak zresztą wtedy wspominałem, że gdyby taka porażka się przydarzyła raz, dwa razy, no to pewnie te wszystkie rozmowy pomeczowe i cały nastrój wyglądałby zupełnie inaczej. Wiadomo, że różnie to bywało w tej najnowszej w historii reprezentacji Polski, że zdarzały się porażki, zdarzały się słabsze mecze, ale generalnie no nie było tak źle, że w eliminacjach w takiej grupie z takimi rywalami Polacy poza wyjątkami przegrywają właściwie mecz za meczem. Więc było na pewno duże przygnębienie. Miałem wrażenie, patrząc w oczy chociażby Roberta Lewandowskiego, że to przygnębienie było szczere, że to rozczarowanie, ten zawód także gdzieś panował w ich sercach i to w jakimś tam stopniu wpłynęło na mnie tak budująco, krzepiąco.
Niekoniecznie podzielam twoją opinię. Ja ci powiem tak, łaski nie robią panowie, że się angażują w grę w reprezentacji Polski, grają z drużyną, która z pewnością piłkarsko pozostaje w ich zasięgu, bo zresztą nawet te statystyki świadczą o tym, że na pewno z tymi Albańczykami przegrywać nie musieliśmy. Ostatnie mecze to były zresztą takie, że to były równe drużyny. Nawet gdy wygrywaliśmy w poprzednich eliminacjach w Warszawie 4-1, to ta Albania pokazywała, że jest drużyną z naszej półki. A potem, gdy jeszcze obejrzałem sobie to akurat nie w twojej telewizji wywiad Grzegorza Krychowiaka, który z uśmiechem, ze swadą opowiadał o tym swoim awaryjnym powołaniu do reprezentacji, czy powrocie do reprezentacji Polski, to byłem taki troszeczkę zniesmaczony, aniżeli zbudowany. Jeśli chodzi o Roberta...
Nie, to muszę tutaj wejść w słowo. Ja nie byłem oczywiście zbudowany postawą Grzegorza Krychowiaka, ani na boisku, ani przed kamerą. Bardziej ewentualnie Roberta Lewandowskiego, czy Bartka Beryszyńskiego. Nie widziałem piłkarzy, którzy przechodzą obojętnie obok tego, co wydarzyło się na boisku. Trochę mam takie poczucie, Fernando Santos tak do tego wszystkiego podchodzi. Oni byli autentycznie przejęci tym, że przegrywają, tym, że po raz kolejny no, to nie wygląda tak, jak być powinno. Co do Grzegorza Krychowiaka czy Fernando Santosa, to faktycznie jest to zupełnie osobna historia.
No to właśnie. I Fernando Santos to jest bohater dzisiaj czołówek. Wydawało się, że ta czołówka to będzie z wykrzyknikiem, że to będzie wielki gong, czyli no, wszyscy spodziewali się zwolnienia selekcjonera reprezentacji Polski, rozwiązania umowy w jakiś sposób. Mieliśmy nadzieję, byliśmy przekonani, że taka będzie decyzja. Ciekawi byliśmy za to okoliczności, jak się rozwiązuje taki kontrakt na wielkie pieniądze. 700 tysięcy, około mniej więcej tyle miesięcznie złotych zarabia Fernando Santos. Tymczasem przełożono, odłożono ewentualną decyzję o kilka dni. Komunikat menedżera reprezentacji Jakuba Kwiatkowskiego jest taki, że panowie jeszcze w tym tygodniu się spotkają i wówczas ewentualnie jakieś decyzje zapadną. Twoim zdaniem, co tam wydarzyło się wewnątrz tych kuluarowych, ale no, oficjalnych, bo to prezes z selekcjonerem rozmawiał dyskusji na temat przyszłości i reprezentacji, i Fernando Santosa, bo jest klauzula, która mówi, że absolutnie nawet ci najlepiej poinformowani dziennikarze przecieku nie mają. Nie wiadomo, co tam się stało. Twoim zdaniem, o czym panowie rozmawiali, do czego doszli?
No według mnie to są właśnie te kulisy, to są okoliczności rozwiązywania tego kontraktu. To jednak wymaga trochę czasu. To są duże pieniądze, a Fernando Santos dał to wyraźnie do zrozumienia, chociażby w tym pomeczowym wywiadzie, który bardziej miałem obowiązek niż przyjemność przeprowadzić, że on tutaj nie będzie szukał kompromisów, że piłka stoi po stronie federacji, że to federacja musi podjąć decyzję. Jeżeli ta współpraca ma zostać zakończona, to z inicjatywy federacji, więc on będzie bardzo mocno bronił swojego stanowiska, będzie bronił pieniędzy, które mniejsze czy większe, ale na pewno generalnie duże, na podstawie umowy zawartej kilka miesięcy temu z PZPN-em mu się należą, więc PZPN negocjuje. Wiadomo, że Cezary Kulesza też słynie jako twardy negocjator, jako człowiek, który łatwo na kompromisy nie idzie, więc to pewnie trochę potrwa. Natomiast sądzę, że też PZPN mają świadomość, że po tych różnego rodzaju wpadkach wizerunkowych z ostatnich miesięcy to nie może trwać w nieskończoność. Nie można tego przedłużać ze względu chociażby na kwestie finansowe, że PZPN finansowo na tym straci. No ale cóż, jakieś straty ta cała sytuacja wymaga i być może ta strata finansowa nie będzie tą najbardziej dotkliwą. Trzeba to zakończyć i wierzę, tutaj być może faktycznie bardziej myślenie życzeniowe włączam, ale też sądzę, że takie jest teraz dążenie przedstawicieli PZPN-u, że to powinno być zamknięte do końca tego tygodnia i krótko po rozstaniu się z Fernando Santosem powinniśmy poznać nowego selekcjonera.
Bo tak naprawdę te mecze decydujące o awansie na Euro 2024 to zapadną z naszej perspektywy pewnie w marcu, gdy tą ścieżką barażową z tytułu niezłych osiągnięć w Lidze Narodów jeszcze sobie powalczymy. Bo tutaj chyba nie mamy złudzeń, że ewentualność awansu jest bardzo, bardzo mało prawdopodobna, jeśli chodzi o tę rozgrywkę grupową.
No, czysto matematycznie to jest oczywiście możliwe. Fernando Santos zresztą sprytnie na to się powołuje, że eliminacje nie są jeszcze przegrane w taki czy inny sposób. Natomiast realnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji, w jakim rozkładzie znajduje się ten zespół, to pewnie musimy bardziej myśleć o tych barażach, które wcale taką łatwą ścieżką, owszem, awaryjną, ale na pewno niełatwą dla nas będą.
Jesteś bardzo blisko tej reprezentacji. Powiedz, co albo kto jest jej największym problemem? Fernando Santos, czy może jest także taka opinia, Robert Lewandowski, który zdecydowanie pozostaje pod formą, który na boisku recenzuje na bieżąco poczynania kolegów, co może sprawić, że oni odczuwają pewien dyskomfort, no i nie robi, chociaż z Wyspami Owczymi jeszcze się udało, tego, co zwykł czynić, czyli zapewniać zwycięstwa reprezentacji Polski. Różnimy się chyba tutaj w ocenie Roberta Lewandowskiego, a z wielką sympatią dla jego profesjonalizmu, dla jego dokonań, ale mam wrażenie, że ta reprezentacja powinna być budowana już, ta nowa, bez niego.
No tylko pytanie, w którym momencie ta budowa powinna się zacząć bez Roberta Lewandowskiego. Obawiam się, że rozpoczęcie budowy reprezentacji Polski tu i teraz bez Roberta Lewandowskiego od strony sportowej może tę drużynę bardzo dużo kosztować. Na przykład brak awansu do Mistrzostw Europy, czego jeszcze kilka miesięcy temu sobie absolutnie nie wyobrażaliśmy. To wszystko musi się moim zdaniem odbyć w sposób płynny. Wydawało się, że może się odbyć w sposób łagodny. Wiadomo, że ta kadra weszła i o tym było wiadomo już od pewnego czasu, że wchodzi w okres przejściowy, że kariery kilku piłkarzy już się skończyły, że nie ma Kuby Błaszczykowskiego, nie ma Łukasza Biczka, Łukasza Fabiańskiego i praktycznie nie było i zapewne za chwilę de facto nie będzie w tej kadrze Grzegorza Krychowiaka i jeszcze kilku innych zawodników, którzy bardzo długo stanowili o jej sile, którzy dali nam po prostu tyle radości, z którymi ta drużyna wygrywała. Fernando Santos tego absolutnie nie wyczuł. Myślał, że on swoim doświadczeniem, kierując po prostu palcem piłkarzami na boisku, jest w stanie tę drużynę przeprowadzić przez te eliminacje, nie wyczuwając niuansów, nie wyczuwając tego, że jedni zawodnicy są mniej zmotywowani, drudzy zawodnicy z kolei kipią ambicją i motywacją, chcą grać, chcą wchodzić na boisko, ale z kolei są wstrzymywani i u Fernando Santosa też nie zawsze znaleźli takie zrozumienie, no bo on gdy doszło co do czego, no to znowu do tych weteranów wrócił. I to jest według mnie problem, że jeden, bo sprawa jest złożona i nie o wszystkim wiemy, co dzieje się wewnątrz tej drużyny. Wiemy, że nie jest monolitem, wiemy, że ta atmosfera wbrew zaklinaniu rzeczywistości nie jest dobra, ale taka kwestia podstawowa to jest właśnie to, że Fernando Santos absolutnie nie poznał się na tej drużynie, absolutnie nie zrozumiał tych piłkarzy, nie rozumie pewnych niuansów w relacjach między tymi piłkarzami, także tego właśnie na jakich etapach karier ci zawodnicy są, że musiało dojść do zmiany, do przesunięcia pewnych akcentów w tym zespole, że jednych należało oczywiście od tej drużyny odsunąć, ale można zrobić to zbyt nieco łagodnie, a niekoniecznie z dnia na dzień przykładowo pozbywać się Kamila Grosickiego, a z kolei i na innych stawiać odważniej. być może zwiększać jeszcze bardziej w tej drużynie rolę takich piłkarzy jak Kuby Kamińskiego czy Sebastiana Szymańskiego. Absolutnie, kompletnie w tym wszystkim pogubił się Fernando Santos, a Robert Lewandowski, mam wrażenie, że działa tak troszeczkę pod wpływem różnego rodzaju impulsów, które z jednej strony wypływają gdzieś tam z głębi jego serca, z drugiej strony są inspirowane przez jego różnego rodzaju doradców, no i z tego powodu te reakcje Roberta Lewandowskiego nie do końca są skoordynowane, nie do końca przynoszą pożądany efekt i też, tak to odebrałem, Robert w tym wywiadzie pomeczowym trochę się żalił, że on robi co może, że próbuje różnych sposobów, ale sam do końca nie wie, co może zadziałać, co jest skuteczne, no i przy okazji w pewnym momencie dziecko jest wylane z kąpielą, czyli odnosi się pod adresem swoich kolegów tak, a nie inaczej. Wiemy oczywiście, że część zespołu nie odebrała tych słów Roberta Lewandowskiego dobrze.
To pozostając jeszcze przy dwóch piłkarzach, z Bartoszem Bereszyńskim rozmawiałeś, to akurat jego postawa tutaj była taka uczciwa. On przeprosił, on powiedział, że to jest po prostu wstyd, że to jest niemożliwe, żeby taka rzecz mogła się zdarzyć, jak ten mecz w Tiranie. No i drugi wywiad to już chyba nie w TVP Sport Wojtka Szczęsnego, który pytany przez dziennikarza o przyszłość tej reprezentacji, czy jest nadzieja, czy ta przyszłość widzi w jakiś optymistycznym kolorach, odpowiedział nie. Twoje zdanie w tej kwestii?
Wojciech Szczęsny jest po prostu szczery. I on często się nie gryzie w język. Różny to czasami ma skutek, ale w tej sytuacji powiedział, jak jest, że ta drużyna wpadła w jakiś korkociąg i trwanie w takim układzie personalnym, jaki jest obecnie, czy to jeżeli chodzi o trenera, czy pewnie też pewnych piłkarzy, to nie ma sensu. To grozi temu, że ta drużyna w tym korkociągu całkowicie się zatraci i będziemy świadkami jeszcze większej katastrofy niż ta, którą oglądamy teraz.
No i ostatnie pytanie. Czy uważasz, że w tym tygodniu, podczas tego kolejnego spotkania, Fernando Santos zostanie zwolniony i kto będzie jego następcą i czy to będzie Marek Papszun?
No, PZPN Cezary Kulesza stoi teraz tylko przed takim dylematem, czy minimalizujemy straty wizerunkowe i straty sportowe kosztem strat finansowych, czy być może próbujemy jeszcze przez kilka dni w negocjacjach z Fernando Santosem minimalizować straty finansowe. No a wiemy, że z każdym dniem, gdy ta patowa sytuacja będzie się przedłużała, to i reprezentacja, i PZPN będzie tracił wizerunkowo, a tego raczej nasza federacja z prezesem na czele nie potrzebuje, więc sądzę, że w pewnym momencie będzie, jeżeli Fernando Santos będzie absolutnie nieugięty, nie będzie chciał pójść na żaden kompromis, jeżeli będzie się wszedł w zaparte, że on robi co może i my mu zabieramy drużynę, z którą on może osiągnąć sukces, to wtedy myślę, że tutaj PZPN nie ma co już zbyt długo kalkulować. Chciałbym i mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana do końca tego tygodnia, że przykładowo w czwartek PZPN ogłosi komunikat, iż Fernando Santos przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski, a w piątek odbędzie się konferencja prasowa, na której nowy trener zostanie zaprezentowany. No ale to oczywiście scenariusz marzeń. Kto mógłby być tym trenerem po Fernando Santosu? No, najłatwiejsze rozwiązanie to jest oczywiście Michał Probierz, który jest pod ręką, który jest zatrudniony przez PZPN, bo pracuje teraz jako selekcjoner kadry do lat 21, więc od strony technicznej możliwe byłoby wprowadzenie tego trenera i zaprezentowanie go właściwie chwilę po zwolnieniu Fernando Santosa. Mam natomiast wątpliwości, czy jest to kandydat idealny, czy w tym momencie, w tej trudnej sytuacji jest to trener, który będzie w stanie tę drużynę przebudować. Oczywiście kibice już wybrali Marka Papszuna i na pewno ten trener ma wiele atutów, brakuje mu doświadczenia, natomiast też spotykam się z takim głosem ze strony piłkarzy, no, reprezentacji niekoniecznie, ale byłych reprezentantów na przykład, że to doświadczenie czasami w piłce jest przeceniane, że niekoniecznie ono jest największym atutem, że jeżeli ktoś po prostu ma klasę, czy to piłkarską, czy trenerską, to nie musi rekompensować tego doświadczeniem. Na pewno w pewnych sytuacjach jest pomocne, ale nie jest to warunek niezbędny. Nie ma w polskiej rzeczywistości piłkarskiej, nie było w ostatnich latach takiego trenera, który tak jak Marek Papszun z takim impetem wszedł na scenę piłkarską w Polsce i właściwie zaczął wygrywać wszystko, co po drodze od samego dołu po szczyty było do wygrania. Więc patrząc tylko i wyłącznie na taką stronę sportową, no to Marek Papszun faktycznie wydaje się słusznie kandydatem numer jeden kibiców, kandydatem ludu, mówiąc krótko.
No a jeśli chodzi o te kwestie rozwiązywania kontraktów, to powinniśmy uczyć się od Niemców, którzy załatwili to w jeden dzień, mimo iż dzień nie był wcale roboczy, bo w niedzielę po porażce Niemców z Japończykami, tylko towarzyskiej, Hansi Flick stracił stanowisko selekcjonera reprezentacji Niemiec.
Tak, to prawda. No tam trochę była sytuacja inna, bo narastała ta kwestia od dłuższego czasu. To było widać chociażby w meczu z Polską, że Niemcy nie zmierzają w dobrym kierunku pod wodzą Hansiego Flicka, więc być może w jakimś stopniu już Niemcy byli na to przygotowani. U nas też wydaje się, że pewne scenariusze można było przygotować. Być może Cezary Kulesza w głowie szykował się na taką rozmowę, jakiej pierwszą część dzisiaj przeprowadził i może się to uda w ciągu tego tygodnia zrobić. Byłoby idealnie, gdyby to mniej więcej, przynajmniej w jakimś stopniu potoczyło się tak jak u Niemców.
Ostatnie pytanie, pojedziemy na Euro?
Pojedziemy. Ja wciąż sobie nie wyobrażam takiego scenariusza, że Polski na tych mistrzostwach Europy nie zabraknie, że Polski zabraknie na turnieju, na którym gra pół Europy praktycznie.
Optymizmem podzielił się z nami Szymon Borczuch z TVP Sport. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.